Sportowa Arena.
11 minut po godzinie 21. Dzisiaj jest poniedziałek, 29 dzień czerwca. Sportowa Arena realizuje program Rafał Polacki. W studiu Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. To był taki czas, gdzie zawsze byliśmy już po sezonie. Wręcz nawet już zbliżał się kolejny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. A sytuacja jest taka, że sporo jeszcze do rozegrania mamy w tym sezonie. Sporo do ugrania ma Lech Poznań, sporo do ugrania ma Warta Poznań, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Zatem o tych dwóch klubach sobie dzisiaj do godziny 22 w Sportowej Arenie porozmawiamy w gronie dziennikarzy sportowych, dziennikarzy piłkarskich, którzy zajmują się właśnie dwoma poznańskimi klubami. Głos Wielkopolski, Dawid Dobrasz, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Damian Smyk, portal Weszło.com, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Szanowni Państwo, można też do nas zadzwonić i swoją opinię wyrazić. Uruchomimy nasz telefon za chwilę, 618-654-654. Państwo na Twitterze już dopytują numer telefonu do studia. No to jeszcze raz głośno powiem, 618-654-654. Będzie można zadzwonić i podzielić się swoimi uwagami o Kolejorzu i o Zielonych. I także na Twitterze pod hashtagiem Sportowa Arena, jeżeli komuś coś przyjdzie do głowy, nie będzie chciał się dodzwonić, nie będzie chciał się wypowiadać, no to napisać też może już jakieś pytania do dyskusji. Też Państwo w kontekście najbliższych meczów Lecha Poznań podrzucają nam tutaj na Twitterze. Oczywiście zapraszamy, co ciekawszego wyłowimy, to postaramy się również na antenie podczas naszego programu przytoczyć. No, hierarchicznie rozpoczniemy od Lecha Poznań, choć nie wiem, czy nam się trochę to czasami mieszać to nie będzie, czy to podzielić tak na pół twardo, czy przemieszać. Zobaczymy, jak się ułoży, jak też nasi słuchacze będą chcieli rozmawiać, ale hierarchicznie no to wiadomo, że Lech Poznań jest na trzecim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Walczy o puchary, no bo powiedzmy sobie szczerze, 11 punktów przewagi warszawskiej Legii karty są rozdane. Co ciekawe, Legia może już na przykład w Poznaniu w najbliższą sobotę wywalczyć mistrzowski tytuł. Jesteśmy świeżo po meczu Lecha ze Śląskiem. Wczoraj Kolejorz zremisował 2-2 we Wrocławiu. I na początek konferencja prasowa trenera Dariusza Żurawia po meczu sprawiał wrażenie niby trochę takiego niezadowolonego, bo dwa razy Lech prowadził, ale w sumie był zadowolony, bo z przebiegu meczu ten punkt nie był zły. Natomiast gdy przeczytaliśmy na chociażby oficjalnej stronie Lecha wypowiedzi piłkarzy po tym meczu, czy też przytaczaliśmy wypowiedź Jakuba Kamińskiego na naszej antenie, wszyscy źli, że tego spotkania nie udało się wygrać. Z czego taka różnica w tych wypowiedziach, w tej ocenie meczu między trenerem a zawodnikami wynika? Damian.
Ja myślę, że optyka piłkarzy jest też taka, że z boiska jednak czuje się, że gdy prowadzisz 2-0 i to zwycięstwo ci się wymyka w takich złych okolicznościach, takich nieprzyjemnych dla piłkarza, bo oba gole dla Śląska padły po stałych fragmentach gry, to czujesz złość, czujesz, że coś ci uciekło, natomiast trener z boku, oglądając to wszystko, myślę, że może lepiej to zanalizować i w tym kontekście ten jeden punkt po remisie 2-2 jest dla Lecha trochę szczęśliwy, bo musimy zwrócić uwagę na to, że jednak Śląsk oddał więcej strzałów. Śląsk po przerwie był stroną zdecydowanie dominującą. Lech tak naprawdę przez te pierwsze dwa kwadranse drugiej połowy nie oddał strzału. Nie mówimy o strzałach celnych, tylko w ogóle o strzałach. I z tego punktu widzenia...
No ale grali w takim błocie, że...
No właśnie, właśnie. Tylko mówię o drugiej połowie, a w pierwszej połowie no to dużo przypadku jednak. W tej takiej siłowej walce, gdzie ta piłka stawała w tej wodzie, no to ten mecz tak naprawdę był loterią przez długie minuty. I myślę, że trener Żuraw zdawał sobie z tego sprawę, że we Wrocławiu gra się niezwykle ciężko. Tam do tej pory tylko jeden klub potrafił odnieść zwycięstwo i z tego punktu widzenia remis na pewno cenny. No, gdy spojrzymy na tabelę, no to już aż tak różowo to nie wygląda. Natomiast w takim ogólnym rozrachunku nie dziwię się, że piłkarze są źli, ale też nie dziwię się, że trener jednak traktuje ten punkt z takim szacunkiem.
Chłodniejsza jest ocena trenera, Dawid?
Ja myślę, że tak, ale przede wszystkim dwa razy prowadzisz i dwa razy to prowadzenie tracisz, więc ja rozumiem piłkarzy i staram się zrozumieć trenera i myślę, że on patrzy przez pryzmat pierwszego meczu ze Śląskiem Wrocław, Lecha Poznań, bolesnego 1-3 przy Bugarskiej, gdzie naprawdę wtedy trochę się zatrzęsło i my też tak, no wtedy trochę zmieniliśmy optykę na Lecha, że to jednak może być wtedy stary Lech. Potem 1-1, gdzie Darko Jeftić w ostatnich minutach, można powiedzieć tam 6 minut przed końcem, strzela piękną bramkę z rzutu wolnego, a tam się mecz, powiedzmy, nie kleił. To, co mówiliście tutaj, że ta pierwsza połowa właściwie to była do zapomnienia i trzeba przyznać, że ta bramka Gytkiera, no dużo szczęścia było, bo myślę, że Dankowski, który zresztą pierwszy raz na lewej obronie grał od 2015 roku, bo tam Dino Stiglec miał uraz i po prostu trener Lawiczka musiał szyć, to dlatego po prostu
Za blisko siedzisz mikrofonu.
O, właśnie.
To ci próbuję pokazać.
Okej, okay. I dlatego po prostu no, musiał trener Żuraw, znaczy trener Lawiczka musiał kombinować i wydaje mi się, że ta bramka przede wszystkim padła z przypadku. No, ja mam też takie wrażenie, że Lech, jeśli dobrze liczyłem, stracił tylko jedną bramkę w ostatnim kwadransie. Teraz
no, stracił
dwie.
To była pierwsza stracona bramka w ostatnich 10 minutach Lecha w tym sezonie.
Mhm. Ale też miałem takie wrażenie, że Lech do tego faulu George'a Cromarkowicza na Exposito kontrolował mecz. Mówisz, Damian, że nie oddał strzału, ale miałem wrażenie, że to zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu.
Też miałem takie wrażenie.
Też dziwi mnie taka retoryka trenera Żurawia i tutaj te głosy, że nie zaryzykował przy na przykład 1-1, że wprowadził Timura Żamalinowa za Gytkiera, że na przykład ściągnął Kamińskiego, który był w gazie, a nie Łyźwiaka, więc tutaj też mam zarzuty, że trener może nie pomógł tym razem zespołowi, ale też chcę go wybrać.
A nie pomógł zmianami? To Leszek Urban pisze. Panowie, najważniejszy temat to brak pomocy ze strony trenera dokonanymi zmianami.
No tak, ale mam wrażenie, że przypominam sobie taki mecz Lecha z Lechią Gdańsk na przykład, gdzie trener wprowadza Marfińskiego, Modera, Moder strzela bramkę, Marfiński strzela bramkę. No teraz faktycznie ja bym te zmiany zrobił inne, bo Timur moim zdaniem się wczoraj skompromitował we Wrocławiu i temat w ogóle jego wykupu to powinien być po tym meczu zakończony i trochę mnie martwi, że on ma szansę wyjść na Legię, ale to jeszcze pewnie spokojnie, więc
ale
myślę, że
nie dosyć jest. Ale te wejścia Timura Żamaleddinowa jednak na początku sezonu, teraz po wznowieniu rozgrywek, nie były negatywne. Boję się użyć słowa, były pozytywne, ale strzelona bramka w Mielcu, tam gdzie w ogóle Krystian Gytkier nie pojechał, jego wejście przeciwko Legii w tym pierwszym spotkaniu po wznowieniu rozgrywek też było troszeczkę ciekawszym występem niż chociażby to, co Gytkier prezentował. Też nie był mecz z Legią pod Gytkiera, też nie oszukujmy się tutaj przy Bułgarskiej. Tylko później Gytkier doszedł do zdrowia, tak, bo wiemy, że on do końca nie był zdrowy. Gytkier stał się starym Gytkierem, dobrym Gytkierem, a Żamaleddinow stał się wtedy starym Timurem Żamaleddinowym, więc może mu to przeszkadza, że jest ten Krystian Gytkier.
Musiałby mieć tę etykietę pierwszego napastnika. Zasadniczo co do tych zmian, mam takie wrażenie, że bardzo mocno widać w tym momencie to, że po prostu Lech ma za krótką kadrę i ta teza Dariusza Żurawia o tym, że mamy szeroką i mocną kadrę, ona się po prostu nie broni. Nie broni się, nie obroniła się w meczu z Pogonią, gdy trzeba było zrobić kilka zmian i od pierwszej minuty właściwie było widać, że to nie jest ten sam Lech Poznań. I było też widać we Wrocławiu, że z Miednicy ten 12, 13, 14 zawodnik to nie są piłkarze, którzy na ten moment mogą dać coś ekstra w kontekście walki o puchary. I ta teza po prostu trenera się nie broni. I wydaje mi się, że bliżej trener był racji, gdy na początku sezonu pytałem go, czy jeszcze warto kogoś dokupić. Trener mówił, owszem warto, ale czy ma pan wolny milion euro w kieszeni, no a ja akurat za 2 miliony euro wtedy chodziło, no ja akurat takich pieniędzy przy sobie nie miałem, nie miałem takich wysokich nominałów, więc Lech nie zaryzykował. No i dzisiaj widzimy konsekwencje tego stanu rzeczy w postaci słabej ławki rezerwowych. Ja wiem, że można Żurawie krytykować za te zmiany, ale też trzeba sobie zadać pytanie, z czego to wynika. One po prostu wynikają ze słabości kadry.
A może też, poniekąd też mi się tak wydawało, ale czy też z drugiej strony nie jest tak, że może nie do końca z tej ławki, chociaż albo nie z ławki, czy w zastępstwie do wyjściowego składu, Żuraw czasami nie tych zawodników wystawiał. To już nawet na tych konferencjach wirtualnych domagaliśmy się wręcz Juliusza Letniowskiego. Wiem, że każdego trzeba powoli wpuszczać, ale on do licha powoli, to on już został wpuszczany jesienią, tak? W tych ostatnich meczach. I chyba czas, jeżeli ma się takiego zawodnika, no dać mu szansę wcześniej. No powiem szczerze, dla mnie taki mecz z Pogonią to był wymarzony, jeżeli masz te braki, tak, nie masz takiego muchara, facet się świetnie pokazuje w rezerwach, ma te swoje przebłyski i wtedy jest może mecz dla niego, a on cały czas gdzieś tam jest w tej zamrażarce i Murawy wącha bardzo mało.
Wtedy z Pogonią zamiast Marfińskiego miałby zagrać.
Na przykład.
Tak? U muchara na przykład i też tak powiedzmy takim trio.
Albo cofnąć Tibę, wpuścić do środka Letniowskiego, coś takiego.
Ja mam wrażenie, że może trener się obawia, że grając z Tibą i Ramirezem wchodzi zawodnik i nie bardzo rozumie z nimi grę. Miałem wrażenie, że w przypadku Marfińskiego tak było. Letniowski też wczoraj nie dał jakiejś super zmiany. Ja obserwowałem go tydzień wcześniej, bardzo dokładnie w meczu z Widzewem, no to tam grał same perełki, zwalniał, przyspieszał grę, no wszystko zaczynało się od niego i Widzew praktycznie tylko biegał za tym, co zrobił Letniowski. Myślę, że ta zmiana właśnie we Wrocławiu była podyktowana tym, że Juliusz zagrał świetny mecz w zeszłym tygodniu, a nie właśnie wszedł Marfiński, który moim zdaniem zawiódł kolejny raz. I to się powtarza w tym kontekście, że Marfiński dostał szansę w rezerwach. Pojechał do Polkowic, strzelił tam bramkę, Lech 1-1, zagrał dobry mecz. dostał kilka minut, wszedł na pogoń, niestety zawiódł. Teraz dostał szansę Letniowski i zobaczymy. Myślę, że ta szansa jeszcze na niego czeka i tak jak Grzegorz mówisz, że powinien tą szansę jeszcze jakąś w większym wymiarze czasowym dostać, a kibice tego chcą.
A z piłkarzami wieku Marchwińskiego jest tak, że nigdy nie wiesz, czy on akurat zaskoczy w danym spotkaniu. To ale jest młodzieżowiec.
Trące, nie masz wrażenia, że teraz więcej mówimy o Kamińskim, a nie o Marchwińskim? Co jeszcze rok temu to się wydawało nikomu praktycznie.
No, walczył to sobie tak naprawdę meczami, bo długo mówiło się o Marchwińskim przede wszystkim w kontekście jego talentu i dzisiaj nadal mówi się w kontekście Marchwińskiego o tym, gdzie on ma ten sufit piłkarski zawieszony.
No, pokazał się, zresztą miał dobre wejście, bo bramka
tak, z Legią Warszawa, takie energiczne wejścia, natomiast od dłuższego czasu widzimy, to jest zawodnik, który szuka formy i dzisiaj z tych chłopaków z rocznika 2002, no to Kamiński zdecydowanie przemawia liczbami, konkretami, po prostu dobrą grą, widzimy, że ten chłopak od dłuższego czasu nie spuszcza stonu, no ale idąc tą myślą Dawida, że trzeba patrzeć, kto zagrał dobrze w rezerwach, bo być może zobaczymy go za tydzień w pierwszym zespole, no to Filip Szymczak tutaj wyrasta na takiego zawodnika, który mógłby zagrać w Legią.
Pani się prezentował. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia tych minut, tego grania, bo Filip Marchwiński, zauważcie, też wchodził w ostatnich meczach jako pierwszy, co mnie dziwiło gdzieś tam, ale czy wy pamiętacie jakiś błysk z jego strony? Ja już dawno nie pamiętam, żeby Filip jakiś taki Magic Touch nawet dał, że trochę
a jak strzelał bramki, to w meczach rozstrzygniętych.
No, też prawda. I mam wrażenie, że trochę takiego czegoś mu ostatnio brakuje. Nie wiem, czy to są tylko minuty, ale też na przykład...
Ale mówisz, Maciej Maćkowiak pisze, że dałby szansę Filipowi Szymczakowi. Słuchajcie, jak grać młodzieżą.
Tym młodym to najchętniej każdemu by się dało szans, tylko potem pamiętamy takie mecze.
Chodzę na Lecha od iluś lat i tutaj
zawsze nie grają młodzi. Tak. Później przychodzi taki mecz jak z Zagłębiem Lubin jesienią, gdzie zagrało 6 młodzieżowców i zagrał chociażby Mateusz Skrzypczak, którego niektórzy się domagali zamiast Muchara, no i wyszło na to, że...
Jeszcze długo nie.
Bardzo łatwo jest krzyknąć grajmy młodzieżą, czy niech graj
zawsze mówię, że jak młodzieżą, to na młodą ekstraklasę albo na centralną ligę juniorów.
Tak, zresztą ja bardzo lubię tą tezę Marka Śledzia, byłego dyrektora Akademii Lecha Poznań, który porównywał zespół trochę do takiej gąbki, która ileś wody może wchłonąć, ale więcej już nie wchłonie. No i w Lechu tych minut dla młodzieżowców jednak jest bardzo dużo, bo to jest 30% około tych minut, to jest po 10 punktów procentowych niż druga pod tym względem drużyna w ekstraklasie, więc też nie można przesadzić w tę stronę. Natomiast no zamiast, jeżeli zaraz będziemy dyskutować o tym, kto na Legię w ataku, no to ja ciągle nie mam zaufania do Timurasza Maledinowa, a w kontekście Pawła Tomczyka, no to widzimy, że tutaj brak woli trochę ze strony Lecha.
I trenera też.
Ale Serb całował w Łodzi, jak strzelił bramkę.
No bo to jest Lechita z Kopernika, to niezależnie w jakich okolicznościach.
Ale też nie wiem, czy ten Lechita dzisiaj jest który? 29 czerwca. Tak. Nie wiem, czy ten Lechita w normalnych okolicznościach już by nie był w innym klubie. I to mnie się zastanawia, czy przypadkiem w kontekście napastników, czy Lech nawet nie zostanie z Filipem Szymczakiem w przyszłym sezonie w kadrze. Jest to też możliwe.
Tak, bo dziękujemy Jamaleddinowi. Poszuka sobie klubu Tomczyk. Podziękuję za uwagę Krystian Gytkier. Chociaż tego tak do końca nie wiemy, bo okoliczności jest dużo różnych wokół. Jeżeli tylko pieniądze miałyby decydować, to tak, zdecydowanie nie ma już Gytkiera. Ale nie tylko o pieniądze chyba w tym wszystkim chodzi. Ale no zobaczymy. Odbierzemy telefon. Ktoś może właśnie do takiej bieżącej dyskusji o Lechu chce się włączyć. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór Państwu. Kilka ważnych kwestii, ale tak wszystkie w krótkim, w jednym zdaniu. Bardzo fajni goście, pan Smyk i pan Dobrasz, pani konkretni dziennikarze, także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem komu to można przekazać, czy dyrektorowi Rząsie, czy panu Rutkowskiemu, czy komuś, bo nie wiem, czy trener Żuraw jest samodzielny w decyzjach. Ale bardzo proszę, nigdy więcej Muchara w pierwszym składzie. Bardzo proszę, tylko Puchacz, to tylko na lewej obronie, bo on nie ma takiej koordynacji ruchowej na szybkiego skrzydłowego. Następna rzecz, że Maledinow niech wraca z Rosji, bo tam się na pewno znajdzie. I co trzecia rzecz, i to właśnie chyba trzeba przekazać panu Rząsie, bo nie wiem kto tam, czy panu Rutkowskiemu. I kolejna rzecz, fajnie będzie, jeśli też będzie można przekazać panu trenerowi Żurawskiemu, żeby czasami pokazał takiego nerwa, takiego jajcarskiego, wkurzony, tak nawet niech czasem żyje mięsem.
No nie, przepraszam, ma w tej chwili trzy żółte kartki, dwie w jednym meczu i jedną w ostatnim, tak? Z Pogonią już
chyba
nie
pamiętam. Może tak. Sędziów, ale niech tak gdzieś indziej pokaże, żeby kibice za nim poszli, bo widać fajny, ma fajny pomysł na grę i to tak naprawdę, i to widać. Tylko niech myślę, że on sam niej wtrynia i trochę tak do kibiców, żeby też, bo pomysł to ma, to nie można mu odmówić, bo i fajnie sztab ma skonstruowany i tak dalej. Ale to mówię, z tym Mucharem, Puchaczem i Zamalizynowym to może do rządu. Dobrze, to już więcej nie zabieram czasu. Dziękuję.
Dziękujemy za ten głos w dyskusji. Powiem tak, dla mnie Dariusz Żuraw to jest typowy środkowy obrońca. Przypomnijcie sobie, im lepszy środkowy obrońca, tym bardziej stonowany. Nie? To nawet daleko nie musimy szukać. To raczej taka była osoba spokojna, ważąca słowa. Tak, już nie mówię o Władysławie Żmudzie na przykład, tak. Gdzie jest takim przykładem. Ale czy Bartosz Bosacki?
A Marcin
tak?
Wasilewski.
Ale też bywają tacy szaleńcy jak Marcin Wasilewski. Ale czy wyobrażacie sobie tyle jako trenera? Na przykład.
Jako motywatora, ale no wiecie co ciekawe w kontekście tego spokoju Żurawia jest to, że jego takim trenerskim idolem jest Ralf Rangnick. Taki znany niemiecki trener.
Wizjoner,
tak, przez wielu postrzegany jako taki człowiek, który zmienił niemiecką piłkę i Rangnick w jednym z klubów, jak chciał pobudzić szatnię, to wrzucił do szatni petardę. I to był jego sposób na to, żeby tak obudzić zespół. Ja pamiętam, kiedyś spytałem nawet w wywiadzie Dariusza Żurawia o ten jego spokój, a on powiedział, panie redaktorze, proszę się nie martwić, ja czasami potrafię wrzasnąć, ale ja nie wyobrażam sobie wrzaszczącego Dariusza Żurawia. Natomiast no też nie ma co przesadzać. Są takie różne szkoły prowadzenia zespołów. Jedni reagują jak Łobanowski, a drudzy szaleją przy linii.
Inni są katami jak niemieccy trenerzy na przykład. O, panowie, no padło tu nazwisko Muchara. Właściwie cokolwiek teraz nie mówię o Lechu Poznań, to nazwisko musi się przewijać. Nie wiem, czy to jest największa pomyłka transferowa Lecha Poznań w ostatnich latach. Tych pomyłek troszeczkę niestety jest, więc kiedyś więcej było trafionych transferów i czasami się trafiały pudła. Teraz te pudła niestety przysłaniają dobre transfery, ale z Mucharem odnoszę się, że długo go bronił trener Żuraw. Chyba go przestaje nawet bronić trener Żuraw. On tego nam nie powie na konferencji prasowej, on tego nie powie do kamer, no bo żaden trener rozsądny, a szczególnie tak stanowany jak Żuraw, tak, czegoś takiego nie zrobi, ale chyba przemyca informację, że też już chyba ma dosyć Muchara w składzie.
Znaczy, co? Powiem tak, redaktor Maciej Sypło ostatnio zadał takie bardzo konkretne pytanie do trenera, co ten Muchar ma dobrego, ale tak podrążył. I trener Żuraw odpowiedział w kontekście takim, że Carlo Muchar przecież ostatnio nie grał, tak? To ja dlaczego go oceniamy, tak? No... Nie rozumiem, ale bardzo taki konkretny telefon i nie z tego powodu, że zostać pochwaleni, tylko po prostu z tego, że mam wrażenie, że ten kibic wyraził taki ogólny...
Telegraficzny odbór, skrót, tak,
ale, zapowiedział,
ale
że zrobi.
Ale to, co tak się wyczuwa trochę, tak, że no wyobraźcie sobie teraz komentarze, że Timur zostaje przedłużony. No to jest właśnie to, co pan kibic powiedział, to takie byłyby komentarze. Wyobraźcie sobie teraz, nie wiem, Muchar znowu wchodzi teraz na Legię Warszawa. No to jest taczka pod stadionem, tak? No panowie.
To jest takie pytanie tutaj pod hashtagiem Sportowa Arena.
Ale wyobraźcie sobie...
Tak. Czy Muchar na Legię, czy na Lechię? Tak.
Czyli nawet tak już zamknięcie, czy albo...
Bo to rozmawiamy w kontekście dwóch meczów najbliższych. Jakub Paluszkiewicz pyta, to Muchar na Legię, czy na Lechię?
Też w kontekście całego końca sezonu, no bo zostało 5 meczów, które trzeba będzie grać regularnie co 3-4 dni. Już nie ma żadnego tygodnia, który będzie luźny.
Tak, z Pucharem Polski nie.
Więc tak naprawdę czeka nas taki maraton 5 meczów i ja jestem przekonany, że Muchar w którymś z tych spotkań zagra. Pytanie, w którym?
Dzwoni telefon jeszcze, zaraz skończymy wątek, ale trzymałem słuchacza. Dobry wieczór.
Ty
jesteśmy na antenie?
Witam. Ja mam takie pytanie. Co się stało z trenerem Żurawiem, że nagle stawia na dwóch Polaków, nagle na czterech, którzy pokazują ciekawe zagrania i Lech naprawdę wygląda dobrze?
Że stawia na Polaków, tak?
Tak. I to mi się podoba na młodzież, a nie właśnie na przeciętnych obcokrajowców. Czyny Markowicz, który zrobił błąd Legiom i z tego stracił Legkola i tak dalej. Muchar
to się
wspominał, bo
coś
mówił.
Mhm.
Ja mam wrażenie, że Dariusz Żuraw się cały czas uczy. Cały czas patrzy na ten skład, bo faktycznie były mecze bodajże 4 czy 5 rzędu, że Lech wystawiał tylko dwóch Polaków. I to raziło w oczy. I to już nawet nie chodziło, czy ten Lech grał dobrze czy źle, tylko to po prostu raziło w oczy. I teraz ten Lech gra lepiej, nie traci bramek, bo ma cztery miał czyste konta z rzędu. Teraz też Miki van der Hart poprawił tą swoją jeszcze świetną pasę do 485
minut.
Ja ma
szatkę przed sobą.
No i szatka tam robi robotę. A propos transferów, to myślę, że transfer top top w tym sezonie. Także warto na to zwrócić uwagę. Ja bym chciał w kontekście trenera Żurawia właśnie powiedzieć, tak trochę zmieniając temat, bo to mi się rzuca w oczy. 13 remisów, panowie. To jest najwięcej w całej lidze. Mhm. Czy to właśnie nie wynika z tego właśnie ten spokój Żurawia i to, że...
I znowu wracamy do meczu we Wrocławiu. Piłkarze wkurzeni, że nie wygraliśmy, a Żuraw, szanujmy ten punkt. Tak, szanujmy. Może gdyby chodziło o jeden mecz ze Śląskiem, to może byśmy przełknęli, tak?
Tak, no jest w tym jakaś problematyka, zwłaszcza, że jak popatrzymy sobie na te wszystkie mecze, to lwia część tych remisów to są remisy z górną ósemką. Lech mnóstwo punktów potracił w starciach z tymi drużynami z topu teoretycznie tabeli.
I porażki też.
Tak, i to nie były...
Tylko Piast chyba jest drużyną, która tak Lechowi leżała i Pogoń może, tak? Dzięki temu 4-0.
Tak, ten bilans faktycznie w tych meczach jest korzystny, natomiast zwróćcie uwagę na to, że wszystkie te porażki, czy remisy, no te porażki były nikłe i w tym kontekście na pewno istotne jest to, że Lech na dzisiaj jest tak drużyną trochę niegotową do rywalizacji z takimi wyrachowanymi drużynami i wielu trenerów potrafi to wykorzystać, nawet zagrać na remis z Lechem, z premedytacją. Chociażby, nie wiem, przychodzą mi do głowy spotkania z Krakowią, zwłaszcza ten w Krakowie, gdzie Probierz dość mocno zaszachował Lecha. Przychodzi mi do głowy ten mecz w Gdańsku z Lechią, takie skromne 1-2, więc takich meczów było sporo i być może jest w tym trochę wina trenera, który nie reaguje dość mocno, dość agresywnie, ale z drugiej strony też trener trochę od tego Makarola Bartkowiaka, który z kolei jest takim wulkanem energii, mam wrażenie, że to jest najbardziej pokrzywdzony człowiek w lidze, jeśli chodzi o maseczkę. Wydaje mi się, że drugiego takiego nie ma jako asystent, który aż tak mocno żyje z zespołem i w tym trochę upatrywałbym się słabości Lecha. To fakt. Co do tych Polaków, o których rozmawialiśmy, ja generalnie jestem zdania, że nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby te myszy łapał. I jeżeli ma zagrać. Zresztą ciekawe jest to, że w Lechu mamy tak naprawdę, jeżeli Polak, to młodzieżowiec.
Tak, dokładnie, tak jest.
Takich doświadczeń.
Dejewski
i Tomek Cywka.
Do jutra. Tak. Wczoraj mu Lech jeszcze życzenia urodzinowe złożył, wypadało. Ale od środy już nie będzie piłkarzem Lecha.
Zostaje tak naprawdę z ważnym kontraktem tylko z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, gdzie zaczął studia. Zresztą studia, które ja też kończyłem, więc tak. To nie są trudne studia. Myślę, że sobie Tomek poradzi.
Ale mówi, że ma propozycję z zagranicy. Może mu ciężko być, ciężko pogodzić.
Może z Oksfordu.
Może zaocznie.
Tak, zdalnie więc, teraz wszyscy się uczyli.
Ciekawe jest to, że jeżeli Polak to młodzieżowiec i ja na przykład, dla mnie nie ma różnicy, czy gra 28-letni Polak, czy 28-letni Szwajcar. Jeżeli oni są na podobnym poziomie, mi to kompletnie nie robi różnicy. Natomiast jeżeli jest przeciętny 28-letni Bośniak, a
nie chciałeś powiedzieć Chorwat?
Właśnie chciałem uniknąć tego porównania wprost, a taki przeciętny wciąż 20-letni Polak, to wolałbym właśnie młodzieżowca, bo wiem, że on się rozwinie, że to są jeszcze rezerwy.
Dobry wieczór, bo telefon dzwoni. Jesteśmy na antenie.
Tutaj Zwierzyk 5 z Nocnego Targu. Chciałem się zapytać, czy pracują panowie szlugiem, bo siedzimy z chłopakami z Akademii.
Ja nie palę, ale nie wiem, czy...
Nie, to nie Nocny Targ. Dlatego piłkarzy nie mogliśmy zaprosić dzisiaj. Z dziennikarzami rozmawiamy.
Ale co się tam dzieje? To może wpadnę, zajrzę po audycji.
Ja jak naokoło do domu pojadę, to też obok przejeżdżam.
Tak chciałbym tylko spytać już całkiem poważnie. Czy wiedzą może panowie jako dziennikarze, za to już odpowiedzialny w klubie Tomasz Rząsa, bo tak od 3 lat nikt nie wie.
Wiesz co? Ja zapytałem o to nawet Tomasza Rząsy podczas tej debaty, którą Lech organizował zimą, to było zima albo jesienią, już nie pamiętam, co tak naprawdę robi w klubie i co może uznać za swoją taką najlepszą decyzję. I odpowiedzi nie dostałem, to jest do odsłuchania chyba na YouTubie chowym wciąż. Tak mi się wydaje przynajmniej, że Lech tego nie usunął, ale dlaczego miałby usuwać? I wtedy odpowiedź taka konkretna nie padła, co mnie trochę zmartwiło, ale zasadniczo rolę dyrektora sportowego w Lechu definiuje się tak, że to jest człowiek odpowiedzialny za pion sportowy, więc cokolwiek w pionie sportowym dzieje się źle, to proszę pisać pod adres mailowy tomasz.rząsa@lechpoznań.pl albo com.
Ale wiecie co, jeśli chodzi o kompetencje Tomasza Rząsy, jeszcze jakaś kwestia, czy mogę rozłączyć telefon?
Tak, jeszcze mam 2 pytania, ale to takie pytanie, czy uważają panowie, że Elvis Kokalowicz, Gordon Goli i Harry Skandzic byli nadal lepszymi piłkarzami niż Karlowy?
Niektórych ich nie mieliśmy
ale nie widzieliśmy okazji zobaczyć, tak? A jeszcze był ten, którego nazwiska nie potrafię mówić.
Salcinewicz?
O właśnie, o nim mówię, tak. co w ogóle w Poznaniu chyba tylko raz był.
Przyjechał z Jasminem Buriciem na lotnisko, tak. Przywitał się w klubie i poleciał do Szwecji wtedy?
Norwegii.
Do Norwegii.
Do Norwegii na wypożyczenie. To nawet go na oczy nie widzieliśmy, bo kto ogląda ligę norweską?
Ale Jasmin cały raz ma z nim kontakt, bo pamiętam, że rozmawiałem byli, tak? I to jacyś bliscy przyjaciele, więc ten Salcinowicz tam w Lechu Jasia został, ale no myślę, że Muchar miał więcej udanych meczów, głównie dlatego, że w ogóle
grał,
je miał.
Tak.
Wtedy była szansa. Z nim bramkę strzelił raz, pamiętam, w Częstochowie.
Ale przepraszam, chyba się przesłyszeliśmy. Czy panowie uważają, że Muchar miał jakiś udany mecz w Lechu?
Z Rakowem Częstochowa.
No bo Jeftić
go nabił. Ale czy Muchar miał taki inny mecz?
Prezerwacz Olimpią Melbourne strzelił
bramkę. Czyli kilka z poziomu drugiej ligi.
Znaczy można by poszukać meczu, który Lech wygrał do zera i Muchar grał
z Górnikiem Zabrze.
No na przykład.
To możemy powiedzieć, że z Arką Gdynia dwa razy. Z Arką Gdynia i Koroną.
I z Koroną u siebie. Tak? Bo na zero wtedy.
Na zero wtedy.
A czy wiecie co, ja ogólnie mam taką teorię, żeby jeszcze z Muchara może coś wykrzeszać, to może po prostu gościa, czekaj, daj mi szansę.
Do rezerw.
Nie, rezerwy biją się utrzymanie. Bardziej chodzi mi po prostu o to, że może go na końcówki jakiś prowadzać, kiedy rywal już jest słabszy, wolniejszy, on tam może, nie wiem, dać centymetrów, podostrzyć, podwyższyć.
Wiesz co, no Korona Kielce jego... robiła coś takiego, że wprowadzała Pawola Stanio, nominalnego stopera do ataku i on wtedy te piłki zgrywał.
Wiecie co, miał podobne wejścia zadaniowe w Bytomiu. Ja pamiętam, jak raz w 97 minucie Lechowi bramkę w Bytomiu strzelił, bo wygrał Paweł Stano z Bosackim, zdaje się, głowę na polu karnym. Więc
to może to jest jakiś pomysł na Muchara.
Zdarzają się takie.
Panowie, my nie jesteśmy chyba na poziomie Korony Kielce i Górnika Łęczna.
No wiesz, śmiejemy się oczywiście.
Napastnika obrony. Ale dobrze, czyli raczej waszym zdaniem Karol Muchar jest nadal gorszy niż
Edwin. Znaczy trochę też, żeby kończąc pewnie wątek Muchara, żeby nam nie zdominował jednak audycji do końca, bo nie wiem, czy facet z różnych powodów zasługuje na to, żeby mu tyle czasu poświęcać, nie jest Gytkierem, to ktoś go tutaj sprowadził, ktoś go kupił, tak? A że grał, to trochę tak czasami wynikało z musu, tak? Został kupiony za jakieś tam pieniądze.
Bo panowie wiedzą, ale kto jest odpowiedzialny za transfer Muchara od początku do końca?
Powiem ci tak, mogę poznać to nazwisko, bo nawet... No mogę, ale nie wiem, czy chcę to robić i temu człowiekowi gdzieś tam psuć życie.
Jacek Terpiłowski?
Nie. Jeden ze skautów Lecha, który monitorował właśnie zalecił ten transfer.
Czytałem taką wypowiedź Damiana Kądziora, który naprawdę jest zdziwiony tym, że Karlo Muchar tak słabo gra w Polsce, bo on przypomina, że jak grali z Zapresiczem, to tam trener chyba Bielica jeszcze tak wtedy zwracał uwagę, że ten Muchar gdzieś tam wokół niego się kreuje gra. I teraz dodam na obronę jeszcze Karlo Muchara, że Zapresić w zeszłym sezonie się utrzymał w Ekstraklasie, w chorwackiej lidze, a teraz najprawdopodobniej jest na ostatnim miejscu, kilka punktów straty i Zapresić, który jest takim, powiedzmy, szamotułami Zagrzebia, tak bym to nazwał, to raczej pożegna się z tego.
Ale wszystko źle, Zapresić spadł, Muchar nie zaskoczył w Poznaniu.
Na miejscu Muchara ja bym się cieszył, że zrobiłem taki sportowy krok, podpisałem 4-letni kontrakt i teraz mogę...
Tylko pamiętajmy też o tym, że Inter z Mucharem w składzie w większości meczów stracił bodaj 84 gole w tamtym sezonie Ligi Chorwackiej, co też jest...
Ale się utrzymał.
Brawo.
No dziękujemy za dołożenie tutaj do naszego pieca. Kończąc trochę też wątek Tomasza Rząsa, a propos też różnych konsekwencji, muszę wam podzielić się jedną taką wyjazdową refleksją. Od czasów Marka Pogorzelczyka jest to pierwsza osoba z Lecha Poznań, która spoza najbliższego sztabu jeździ na mecze wyjazdowe Lecha Poznań i ogląda je na własne oczy. Od czasu Pogorzelczyka nikt tego nie robił. Marek był na każdym meczu jako dyrektor sportowy.
No, dyrektor Dawidziuk?
W sumie jeździł jako trener bramkarzy, tak, jak był trenerem bramkarzy równocześnie, tak, bo też nadzorował, to jeździł, faktycznie, to się pojawiał.
No, długo nie było w Lechu dyrektora sportowego.
Tak, nie było, tak, był tylko przelotnie, tak, Dawidziu, który też miał taką trochę rękę nad bramkarzami, chociaż wtedy już był trenerem bramkarzy, Zwarty teraz, przypomnijcie mi nazwisko. Kto jest trenerem bramkarzy w Warcie?
Dominik.
No i to Dominik już też wtedy pracował i trochę nad nim był trener Dawidziuk, a potem już nikt nie jeździł nawet.
No bo był Piotr Rutkowski.
Był Piotr Rutkowski, tak. I to tylko jechała delegacja, jak Lech grał finał Pucharu Polski, bądź jakiś kluczowy mecz z Legią.
Ja pamiętam, do Korony Gwiazd pojechali.
No, zwolnić na bałkę. Ale już był wtedy Tomasz Rząsa, który był dyrektorem. Tak. Jest na każdym meczu Tomasz Rząsa faktycznie, czyli jest ktoś z pionu sportu, który to stał stara się nadzorować i kontrolować. No, efekty są, jakie widzimy, no, jeśli chodzi o wyniki sportowe. Przed sezonem pewnie byśmy taką walkę do końca o podium, no nie wiem, czy brali w ciemno, ale uznalibyśmy, to jest górny pułap, jaki Lech może osiągnąć. I okazuje się, że Lech go osiąga, jakby nie patrzeć, nie?
Wszystko skupia się tak naprawdę na puencie tego sezonu, bo jeżeli to będzie tylko walka o puchary zakończona tym, że nie będzie ani wicemistrzostwa, ani Pucharu Polski, no to wydaje mi się, że to jest taki pułap, który nie do końca Lecha powinien zadowalać, a tak naprawdę powinien być normą w kontekście Lecha, który ma drugi budżet w lidze, który w ostatnich latach, nawet jeżeli cieniowo, to wciąż był marką, więc jeżeli wszystko zależy od puenty, jeżeli będzie wicemistrzostwo i Puchar Polski, myślę, że każdy w Poznaniu wziąłby to w ciemno, biorąc pod uwagę całą narrację letnią, czyli nie mamy celu sportowego, przebudowujemy drużynę, sezon przejściowy i tak dalej, ale jeżeli skończy się to, dajmy na to, trzecim, czwartym miejscem i porażką w półfinale czy finale Pucharu Polski,
to
właśnie już chciałem was zapytać, bo tak jak Damian powiedział, to faktycznie definiujesz ten sezon super. Wydaje mi się, że drugie miejsce i porażka w Pucharze Polski nie będzie jednak przyjęta jako sukces.
Drugie miejsce i porażka w finale? No mi się wydaje, że musi być wreszcie jakieś trofeum jednak. Tak. Powiem, a boję się o ten puchar. Byłem bardzo długo spokojny, jeśli chodzi o półfinał z Lechią Gdańsk. Tymczasem Lechia spuszczona z jakiejkolwiek presji, tak? Okazuje się, że jest zespołem groźnym.
Najlepiej punktujący zespół w rundzie finałowej.
Tak, i jedyni, którzy jeszcze mogą wszystkie mecze wygrać, tak? Nikt w historii nie wygrał wszystkich spotkań. Wygrali w tej kolejce
z Jagiellonią
2-0 i wcześniej też dwa zwycięstwa. Tak, to Lechia jeszcze Lechia jeszcze zdrze. To wszystkie zwycięstwa. Nikomu się jeszcze nigdy nie udało wygrać wszystkich meczów. Słuchajcie, a propos tego, co też mówiliśmy, że ten sezon miał być taką budową i tak dalej, ale tutaj Piotr Krzyżak trzeźwo zwraca uwagę, że zanosi się na kolejną, pisze, rewolucję. No nie wiem, czy rewolucję, ale tak, dwóch napastników będzie trzeba, tak, bo już mówiliśmy, że możemy zostać z młodzieżowcem. Solidna szóstka, no tak, ale...
Wróci Norkowski, może gdzieś tam ten trio,
to nie jest, nie jest zawodnik do grania w pierwszym zespole. Potem, ale tak, kontynuujmy wymieniankę.
Potem tak, stoper, bo Rogne Szklanka, tak. No, tak to na razie niestety wygląda, bo nikt tyle nie zgłasza zmian, co Tomasz Rogne. Jeszcze do tego zastanowiłbym się, tu nie pisze nasz słuchacz, ale nad skrzydłami, bo zobaczymy, jak będzie wyglądała ewentualna sprzedaż, czy Kamila Jóźwiaka, czy może jeszcze kogoś.
Przy powrotu João Amarela.
Na przykład, czy teoretycznie ma wrócić, tak? Pracodawca wzywa, powinien wrócić.
Jako pracodawca też wykonał telefon do João Amarela po tym wywiadzie. Tak, i w ogóle już był ten telefon pod koniec kwietnia, bo to nie
czyli
był
wtedy, kiedy
wywiad.
Tak, bo wywiad się ukazał w kwietniu, wypłynął niedawno na szersze wody.
Ten telefon raczej
czy
nie
przy bułgarskiej przeczytali to szybciej?
Tak, no wiesz, jak to działa. No to się chyba RSS nazywa, ten monitoring słów kluczowych. Więc
ale ktoś jest odpowiedzialny za monitorowanie piłkarzy grających na wypożyczeniach, więc tą robotę wykonał.
Scouting w tym kontekście najwidoczniej działa, chociaż w tym kontekście. Ale tak, no zapowiada się znowu, że w biurach właściwie można zamontować drzwi obrotowe zamiast tych normalnych, no bo ruch będzie. I myślę, że wiele będzie zależało od sprzedaży Kamila Jóźwiaka, czyli jak drogo uda się sprzedać Jóźwiaka, tylu liczbowo i jakościowo zawodników możemy oczekiwać, bo jeżeli to będzie transfer za 2,5-3 miliona euro, no to ja bym się nie spodziewał fajerwerku w kontekście kupna. Natomiast jeżeli to będzie już transfer na poziomie 5 milionów euro, to okej, wtedy możesz inwestować, wtedy możesz poszukać czegoś na rynku, poprzebierać, a nie tylko brać to, czego nikt inny nie chce. Taki siódmy sort pomarańczy, który został przebrany przez pozostałe rynki, ale te pozycje, które wymieniłeś, to chyba bym się zgodził, no bo bramkarz jest już zaklepany,
tak jest.
Ale stoper, Czerwiński. Defensywny pomocnik.
No na prawą, tak, na prawą.
Tak, ona będzie obsadzona. Tak. No na pewno też Lech będzie rozpatrywał Czerwińskiego jako skrzydłowego, bo on za Bena Vandela...
A sam mówi, że nie ma takiej opcji.
Wiesz, jak on może mówić, ale zobaczy rozpiskę na tablicy przed meczem i tyle będzie miał do gadania, tak.
Ale mamy koncepcję, że zostaje Robert Gumny i teraz Czerwiński nie będzie Kamila Jóźwiaka, no to chcąc grać może się okazać,
ale
że...
Ale co, myślę, bo mówicie o rewolucji, a jaka była w zeszłym roku rewolucja? 10 odeszło, 4 przyszło. Nie myślicie, że teraz będzie podobnie? Czy przyjdzie jeden napastnik, kogoś tam Sobola ogarniemy?
No to już będzie komu grać wtedy.
Ale wiesz, masz Skurasia, nie wiem, wraca Wiktor Pleśnierowi, przesuniesz Dajewskiego do jedynki, Kostewiczowi może dać jakiś roczny kontrakt. Klubiś wraca.
No, ale nie grający, nie wiemy właściwie, co się dzieje z Klubsiem.
Tak, że przyjdzie jeden napastnik, jeden skrzydłowy,
Jeśli Lech na to pójdzie, no to myślę, że takiego sezonu jak teraz już nie powtórzy, no bo teraz jednak ta kadra, mimo że nie szeroka, no to miała tych 10-11 zawodników zdolnych do gry.
I teraz zobaczcie, i teraz by zatrzymać tą taką fajną kadrę wypracowaną, tą kadrę z meczów z Pogonią Szczecin na przykład, i tylko to dobudować czymś, tak? Nie wyciągać za dużo. No to mamy takiego Lecha właściwie mocnego, tak? Już jak na polskie warunki, tak?
Ale zgranego.
Zgranego, z niezłą jakością, jeśli chodzi o poszczególnych zawodników. No tak, ale tak tego się okazuje nie da, tak? Bo się okaże, że no, Gytkiera pewnie nie będzie. Chociaż ja tak do końca...
10% daje na to,
że zostanie, tak?
Tak już kiedyś mówiłem i tak
około, tego się trzymam. Tak. Jeżeli on przekalkuluje sobie życiowo, a z tego co ja wiem, tak słyszałem, z drugiej strony on mocno kalkuluje życiowo różne rzeczy, nie tylko przez pryzmat pieniędzy, więc jeżeli to sobie życiowo i sportowo przekalkuluje, bo gdzie on teraz znajdzie klub, gdzie od zaraz by grał. Nie będzie grał, nie ma go w kadrze Danii, tak? Na Mistrzostwa Europy, które są w Kopenhadze, tak? Więc facet to wszystko na pewno weźmie pod uwagę.
Panowie, Jóźwiak według mnie to samo. Damian mówisz o 5 milionach.
No właśnie, nie to chciałem powiedzieć, że też, bo tak, bliżej tej pierwszej
jest
opcji 3.
Jest 22-letni.
I też tak, wiesz, patrzę nawet na te statystyki ostatnio gdzieś. Wiadomo, w słabszej formie teraz jest Kamil, 6 meczów ligowych po pandemii. W tym czasie Lech zdobył 11 goli, bo nie liczę meczu z Zagłębiem Lubin. Kamil bez liczb, tak?
Kamil super zaczął okres po pandemii, tylko tak każdy mecz
i
był
kroczek, to samo.
Każdy mecz kroczek do tyłu.
I wczoraj
był
to
z Kozłowem
wynotowałem, że 2 udane dryblingi na 8 prób, ale też chciałbym dodać, że tam po stronie Kamila chyba największa woda była wczoraj. Więc to też i brał udział przy bramce, ale mimo wszystko na pewno trzeba oczekiwać od niego więcej. On sam powiedział, że chce odejść, a w tym momencie też powiedzieć o euro, tak? No to Kamil też liczy na euro i co, macie pewność, że on teraz, był temat, powiedzmy, tu się pojawia Arminii Bielefeld, co idzie do Bielefeldu i pierwsze skrzypce? Tam jest jeden Polak, który teraz spadł z Fortuny Düsseldorf i też pewnie myślał, wyjedzie na euro, a teraz będzie się rozglądał, co dalej ze swoją karierą.
No tak? Ale w drugiej Bundeslidze można błysnąć.
No nawet na jego, powiedzmy, obecny gdzieś tam poziom,
mówimy o Dawidzie Kowalskim, nawet, tak.
To bardzo dobry moment, żeby się gdzieś tam odbudować w tej tygodniu.
Panowie, czas goni. Będą derby Poznań w Ekstraklasie w przyszłym sezonie? W Grodzisku albo przy Bułgarskiej?
A to by było w ogóle kuriozalne, jakby pierwsze derby Poznania jeszcze bez kibiców, załóżmy, albo
z kartą kibiców.
Ale wiecie, że to nie jest... Wielkopolski to jest bardzo możliwe.
Przecież nie, no oczywiście.
Damian, pamiętam, sam raz jechałem do Palenicy na derby, tak, na jakiś sparring, więc to
tak,
jest...
Tak było.
To jest bardzo możliwe, szczerze? Wiecie, co mnie tak zastanawia? Że Warta przez 8 albo 10 miejsces była na miejscu premiowanym awansem. I tak szczerze, jeszcze jak Hamburg nie awansował, to się zastanawiałem, że Hamburg 30 meczów był na pierwszej dwójce.
Nie, no mistrzowsko to...
Wypadł. W zeszłym roku podobnie, 26 meczów wypadł. Ja nie chcę zło wróżyć, ale na dzisiaj? I to łatwo nam się patrzy, wiadomo, bo Warta jest 2 punkty za Podbeskidzie i punkt za Stalą, ale mam wrażenie, że...
Najciężej
ta
idzie, tak?
Ta Podbeskidzie jest takie najsolidniejsze w tym momencie, a Warta tak trochę zaczęła ciułać te punkty, a do
Warcie
końca...
się chyba najwięcej słabych meczów, tak? W tym okresie
tak,
jednak trafiło.
6 meczów zostało.
Mam wrażenie, że tę zdobycz punktową jeszcze dałoby się jakoś przełknąć, gdyby to były dobre mecze, a tak naprawdę Warta z dobrych meczów, no to mi przychodzi do głowy na pewno ten mecz z Olimpią i na pewno ten mecz z Sandecją. Natomiast nawet w starciu z GKS-em Jastrzębie, która udało się wygrać po tym...
Udało się, to jest dobre słowo.
...golu Jakubowskiego w 90 minucie, no to były potworne męczarnie, ale widzieliśmy też takie mecze beznadziejne, jak ten w Legnicy, ten w Opolu, ten z Termaliką w Grodzisku Wielkopolskim, więc...
W Opolu.
W Opolu, ale ten z Miedzią też był strasznie
słaby. Kontrwia
na
był stronie
był też,
14:40
sobota. Piłkę,
tylko
tak.
Jeśli chodzi o Miedź, tam jednak potem w drugiej połowie jednak Warta miała takie sytuacje.
No to strzały Janickiego i Jarocha.
Tak, i nie wszedł i ktoś sprzątnął piłkę sprzed nosa, właściwie czy sprzed nogi Jakubowskiemu, tak, który wpadł do bramki, a piłka nie wpadła. Tylko że pozostałe zespoły, nawet jak nie wygrają tych meczów, też gubią punkty, to się okazuje, że wyciągają, tak, z 1-2 na 2, jak pod Beskidzie na przykład, tak? Stal Mielec, też taki ciężki mecz, ale właśnie wygrała w Legnicy, tak? I też osłabieni byli, tam w dziesiątkach zdaje się kończyli.
Bo zobaczcie, te zespoły, o których mówimy, stali pod Beskidzie, przed pierwszą kolejką, tam był cel awans.
Tak.
Warcie? No, panowie, no, ja przyznam się, ja myślałem, mówię, Grudziądz wchodzi, Radomiak.
Miedź będzie chciała wrócić, Zagłębie, Sosnowiec.
Tam jest Sosnowiec, także, a tutaj jesteśmy zaskoczeni. No, byłoby przykro, gdyby to się nie skończyło happy endem, bo ten balonik, ja powiem, on może my go nie pompujemy, ale w tej Warcie tak widzę, wszystko gdzieś tam, każda strona idzie fajnie do góry. Tu Akademia ma sponsora, tu sponsor tytularny, tu stadion ma nowe oświetlenie i to tak wszystko fajnie schodkami idzie i żeby to po prostu na końcu nie...
Nie. Znaczy, zostanie Warta w pierwszej lidze, ale pytanie, czy ten, czy walka o awans nie jest...
Ten balonik taki, czujesz, jak zaczęli mówić zimą, szczególnie w kluby, tak, bijemy się o ekstraklasę, tak?
Tylko, że wiesz, głupio już było nie mówić tego zimą.
Ale my też tak
dbaliśmy, ale oczywiście, bo ja...
A bardzo by asekurancki.
Ja przez jesień też bym był asekurancki, tak? Fajnie to się wszystko oglądało, z lekkością Warta grająca, no ale przychodzi zima, spędzasz tą zimę na pierwszym miejscu w tabeli, no do licha...
Robisz
no to...
dobre transfery?
Tak. O, ja tak,
uważam.
Tak się wydawało, że...
zawodników, bo Danielewicz, no chociaż trochę rozczarowują mimo wszystko. No,
czy dostają tyle szans, co powinni, tak?
Ale Danielewicz weszli... też jednak miał spełniać taką rolę wchodzącego, no bo przy duecie Trałka, Kupczak, trudno tam się było.
No ale Danielewicz bramka, Szczepaniak dwie asysty.
Asysta akurat tak, do Danielewicza właśnie. Nie? Więc
coś, to... coś tam skrobią te liczby.
Widać, że troszeczkę też każdy kalkuluje. Dzisiaj no nie chciał się do tego trener Tworek do końca przyznać i trochę miał racji, trochę w niektórych momentach nie, bo powiedział dzisiaj na konferencji prasowej, że oczywiście my nie kalkulowaliśmy, że jedziemy do Legnicy po remis, ale sam później przyznał, że jak ten mecz ruszył i okazało się, jak to wygląda, to oho, ten remis to będzie dobry wynik.
Po 20 minutach to nie wiem.
Tak, ale nie prowadziła i dlatego też Miedź jest niżej od Warty, bo bardziej rozczarowuje.
W tym sezonie same takie mecze ma, że potrafi wciskać ten gol, ale słuchajcie, w kontekście pierwszej ligi musimy pamiętać o tym, że ta liga taka jest, to znaczy jeżeli będziesz liderem po jesieni, to bardzo często nie dowozisz tego.
Tylko Raków dowiózł
w ostatnich latach. Miałeś. Zobaczcie nawet przykład ŁKS-u, czy jesienią powiedzielibyśmy w zeszłym roku, że ŁKS...
Nie, Damian, wiesz co, zwracasz uwagę na właśnie ciekawą rzecz, jeśli chodzi o pierwszą ligę, gdy przeanalizujemy sobie poprzednie sezony, kto awansował, to tak, kto był liderem, rzadko awansował, tak. Chojniczanka takim jest przykładem, Tomasz Boczek, zresztą środkowy obrońca Warty, to jest facet, który dwie zimy spędził na fotelu lidera, a w Ekstraklasie, a dalej jest w pierwszej lidze, natomiast Raków Częstochowa dopiero zadał kłam, ale umówmy się szczerze, widzieliśmy też Raków w meczu pucharowym z Lechem wtedy, gdy był pierwszoligowcem. Raków już w pierwszej lidze potrafił grać taką piłkę ekstraklasową dużymi momentami i pokazuje to w Ekstraklasie, tak jak to wygląda. Natomiast raz, że kto był liderem, rzadko wchodził. Druga kwestia, zawsze wiosną atakował ktoś z drugiego szeregu i to z głębokiego szeregu, bo takim awansem był awans ŁKS-u Łódź, takim awansem był awans chociażby Górnika Zabrze.
I teraz mam wrażenie, że Nieciecza gdzieś tam już jest na miejscu barażowym i widzę, że tam jest parcie, bo zimą zrobiono kilka ruchów i dla mnie to był taki czarny koń i już tam są.
Trenera też.
Tak, Lewandowski i tam przyszedli. I ja to
ale Warty... teraz zauważ, jeszcze nie cieczę. Pojechali na zachód, w trzy dni wygrali dwa mecze, po czym u siebie porażka 1-3.
O ile Warta gra we wtorek z Chrobrym i wydaje mi się, że spokojnie da radę, no to w przyszłym tygodniu pokrywają się mecze Lecha i Warty, Legia 17:30 i Warta i Puszcza. I wiecie co, jak patrzę na tą Puszczę, to
wszystkie punkty odbiera.
No to jest zespół najbardziej nieobliczalny. Jestem przekonany, że Puszcza strzeli w Grodzisku bramkę, to się mogę założyć wszystkie praktycznie pieniądze, bo jak widzę, jak oni wychodzą nabuzowani, to tam pod Beskidzie ledwo co w ogóle w 10 chyba jeszcze grało Puszcza i wyciągnęły wynik. Więc to co Damian mówi, że tutaj każdy naprawdę gdzieś może te punkty urwać, a ja co do Warty słówko, małe szybkie gry ostatnio, bardzo mało, z tego słyna Warta. W pierwszej połowie, no to jest, no nie chcę mówić męczenie buły, ale brakuje, te pierwsze połowy mam wrażenie są takie przeciętne po prostu i dopiero gdzieś po przerwie, bo mówisz o Grudziądzu, tam pamiętam, że chyba Robert Janicki takim strzałem gdzieś to otworzył i to dopiero poszło bodajże.
Tylko, że Warta konsekwentnie grała z tym Grudziądzem, tak? Z Olimpią Grudziądz.
I z tendencją to samo, dobrze, to też fajnie, że gdzieś wymęczyła tego rywala i strzeliła, ale też Warta ma też fajniejszy terminarz teoretycznie, tak patrząc, bo widziałem, że też redaktor Mierzyński tam, no ale też trener Tworek znowu mówi, żeby na to nie patrzeć, bo faktycznie teraz idzie Puszcza, ja mam wrażenie, że ta Puszcza to jest najgorszy rywal, jaki tu przyjedzie w najbliższym czasie.
I zresztą wszyscy się o tym przekonali teraz, jeśli chodzi o Puszczę. Warcie brakuje 4 punktów do zapewnienia sobie miejsca barażowego, bo jest na trzecim miejscu w tabeli. Wiadomo, że celem jest być w tej pierwszej dwójce. Tak, ja myślę, że pierwsza trójka chyba jest rozstrzygnięta, że umówmy się szczerze, pod Beskidzie, Talmiele, Zwarta.
Z Radomiakiem, to
tak, to już chyba ciężko będzie dogonić, więc mamy 3 drużyny, z których 2 zajmą oczywiście 2 miejsca i ktoś będzie trzeci, wyląduje w barażach. Z barażami jest niestety tak, że no trzeci gra z szóstym, czwarty z piątym, po jednym meczu. Z barażami jest tak, że zacierają się wszelkie różnice, więc jeżeli jesteś trzeci, co ledwo nie zająłeś drugiego miejsca, albo i czy jesteś szóstym, który w ostatniej kolejce na to szóste miejsce wpadłeś, w momencie jak się kończy sezon zasadniczy, to są jak playoffy w koszykówce, ale, czy w piłce ręcznej.
To jest fajne.
No ja fajne, tak, ale to pokazuje, to. Że Warta, jedyne tylko... co może za Wartą przemawiać w takiej sytuacji, to fakt, że będzie grała u siebie, tak? Jeżeli z trzeciego miejsca przystąpi do barażu.
Pamiętajcie o tym, jak awanse robiła Warta w ostatnich latach. Z trzeciej do drugiej i z drugiej do pierwszej. To zawsze była nerwówka. Grzesiu, ty pamiętasz na pewno ten mecz z rezerwami Lecha Poznań, gdzie tam było jakieś szalone spotkanie, baraże z Garbarnią o awans. Szalone mecze i Warta lubi takie awanse w nerwach, chociaż każdy przy drodze Dębińskiej by chciał wejść jako ta jedna z tych dwóch drużyn, bo to jest bardzo ważne w kontekście czasu to raz, a dwa też szybciej wiesz, co ze stadionem, jak to wszystko manewrować.
Tak. A tutaj ponad tydzień ci przedłuża w ogóle zabawę, tydzień krótsze wakacje, wchodzisz na rynek transferowy w Ekstraklasie, jak już inni są od do mocnego tygodnia.
Wrażenie, że dyrektor Graf zawsze powtarzał, że oni to i akurat ufam mu, że oni faktycznie mają dwa scenariusze przygotowane, to że zostajemy.
Na antenie to mówił, tak, na antenie tutaj to wprost powiedział. Mówię, czy ma dwie strony w zeszycie, tutaj powiedział, że może nie w zeszycie, ale ma dwa pliki w Excelu. Jeden plik nazywa się Ekstraklasa, drugi Pierwsza Liga. Co ciekawe, kontrakty przedłużone z Bartkiem Kilibą i z Łukaszem Trałką też są w dwóch plikach, tak, bo jest opcja Ekstraklasa i opcja Pierwsza Liga, jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, więc są dwa plany, tak? Zdają sobie sprawę, jak to może się skończyć. No plusem ewentualnie z trzeciego miejsca gry w barażach, niższego miejsca nie zakładam, chyba jednak mimo wszystko to jest to, że Warta będzie grała u siebie. Wracając do tych emocji, to masz rację, że faktycznie, gdy przypomnimy sobie z trzeciej do drugiej te podejścia Warty Poznań, ale z Radomiakiem, potem utrzymanie w pierwszej lidze, też to Warta walczyła, ale chyba ten awans z Radomiakiem był wywalczony też wcześniej. Oczywiście w nerwowym meczu, ale wcześniej. Przy pierwsza możliwa okazja, kiedy się nadarzyła.
Ale też po nerwówce.
Po nerwówce, tak. 1-0 to taki mecz. Na szczęście Leandro wtedy był pokłócony chyba z panem Sławkiem i nie przyjechał do Poznania. I Warta wtedy wygrała z Radomiakiem, ale to było co istotne, pierwsza okazja do awansu, tak? Że nie trzeba było czekać do kolejnego meczu.
I też myślę, że warto dodać, że Warta ma licencję już na Ekstraklasę.
Radomiak też ma, tylko nie u siebie.
No. Wiesz co, tylko Radomiak tak ma podpisaną umowę z Legią, jak w lutym Lech z Wartą podpisał promesę, tak? Że ona jest podpisana, ale na dobrą sprawę ich na to nie stać, więc ostrożnie jest, do tego papier ale... jest, ale pokrycie tam jest średnie. Natomiast jeśli chodzi o licencję, myślę, że na ważną rzecz trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Wartę Poznań. Na Ekstraklasę ta licencja jest jakby bez żadnej, tylko z nadzorem infrastrukturalnym z tego powodu, że jest na Grodzisk. Natomiast na pierwszą ligę, gdzie wymagania finansowe są mniejsze, licencja jest z nadzorem finansowym, bo Warta przedstawiła budżet ekstraklasowy w oparciu o dotacje z Ekstraklasy, tak, z Canal Plus, a takich pieniędzy nie ma w pierwszej lidze.
Więc
wydaje mi się, że dla Warty teraz bezpieczniejszym, już nie chcę powiedzieć, że walką o przeżycie dla klubu jest awans do Ekstraklasy, ale bezpieczniejsze i stabilniejsze będzie awansowanie, będzie awans do Ekstraklasy, będzie bezpieczniejszy niż gra w pierwszej lidze, bo na pierwszą ligę budżet jest bez pokrycia.
Tak, bardzo ważne w kontekście Warty jest, jeżeli mówimy o pieniądzach i o awansie, to jest bardzo łatwe do przekalkulowania. W przyszłym sezonie z Ekstraklasy spada tego jedna drużyna. Załóżmy taki znakomity scenariusz, że Warta wchodzi i przy odrobinie szczęścia utrzymuje się w Ekstraklasie. Przekalkulujmy sobie to na kontrakt telewizyjny. W ciągu 2 lat Warta jest w stanie zarobić ponad 20 milionów złotych z tytułu samych praw telewizyjnych. To jest kilkukrotność dzisiejszego budżetu klubu. Więc musimy zauważyć, o jakich pieniądzach mówimy, że nawet jak ja słyszę te tezy, że Warcie nie opłaca się wejść do Ekstraklasy, to są bzdury kompletne.
Tak, przeciwnie. Warcie się nie opłaca zostać w pierwszej lidze.
To jest nawet jeżeli w Ekstraklasie przegrałbyś 37 meczów, to i tak wyciągasz z tego
chyba 7 milionów, to jest chyba pierwsza wypłata już gwarantowana.
Tak, z pierwszej raty, którą dostajesz jesienią. Mówimy tutaj o kilkunastu milionach złotych, nawet jeżeli spadniesz, to jest wielokrotność budżetu Warty. Więc musimy zauważyć, o jakich pieniądzach w ogóle mówimy.
To jest, ludzie patrzą, wiecie, że w tych niższych ligach faktycznie się zdarzają takie sytuacje, więc może dlatego.
Słuchajcie, godzina 22 doszła. No, zachowaliśmy porządek, więcej o Lechu niż o Warcie rozmawialiśmy. Gdybyśmy jeszcze mogli godzinę porozmawiać, to
byłyby tematy.
Byłyby tematy i o Lechu, i o Warcie również. Jeśli chodzi o Wartę, jutro 17:40 mecz z Chrobrym Głogów. Proszę słuchać Radia Poznań, bo w wielkopolskim popołudniu melduneczki się pojawią, także w wiadomościach sportowych po 19 z tego meczu. No i o 17:40 Warta gra z Puszczą Niepołomice w sobotę. Lech gra z Legią Warszawa przy Bułgarskiej od 17:30. Oczywiście transmisja z meczu Lecha na naszej antenie, ale gdy tylko rozłączymy się z Bułgarską, to połączymy się z Grodziskiem Wielkopolskim. Tam akurat ja będę pilnował tego wyniku z Puszczą Niepołomice. I Państwu zdamy relację. Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski, Damian Smyk, Portal Weszło, Rafał Polacki program realizował, Grzegorz Hałasik poprowadził. To była sportowa, piłkarska, sportowa arena. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc.
Dzięki, dobranoc.